Dzisiaj jest taka pogoda, że można sobie też usiąść na zewnątrz, gdzieś tam w drzwiach właśnie. W ten sposób ratujemy trochę temperatury w tym pomieszczeniu, dopóki właśnie nie pojawi się klimatyzacja. Chcąc stworzyć przestrzeń publiczną, w której ludzie będą najchętniej przebywali, która wygra konkurencję z innymi przestrzeniami, najnowsze badania wykazują, że trzeba połączyć państwo na zajęcia z architektury, tak? Tutaj przyszli, bo myślałem, że mi się notatki pomyliły. No właśnie, skoro już o tym mówimy, to niech to będzie jakaś ilustracja do dzisiejszego tematu. No właśnie, chcąc stworzyć jakąś przestrzeń, gdzie ludzie chętnie przebywają, to rzeczywiście najnowsze badania wykazują, że trzeba połączyć stare z nowym, na przykład cegłę rozbiórkową z nowoczesnym aluminium, szkłem. Zresztą w naszym projekcie pierwotnym właśnie była tam ściana z cegły rozbiórkowej, no ale oczywiście zabrakło nam, a konkretnie mi, pokory wobec architektów i mamy taki klinkier. No właśnie, tutaj w tym pomieszczeniu udało nam się połączyć stare z nowym. Stara konstrukcja hali fabrycznej z nowoczesnym aluminium spięte klasycznym klinkierem. W ubiegłym tygodniu, tak jak i nieraz, byli tutaj jacyś ludzie związani z naszą budową, no i słyszałem, że się zachwycali. Oczywiście można też osiągnąć to tańszym, domowym sposobem. Ktoś z was w swoim mieszkaniu połączył stare z nowym, mianowicie wytapetował jedną ze ścian domu starymi gazetami z lat 50. No i efekt jest bardzo przyjemny, podobny. Czy w Biblii mamy gdzieś połączenie starego z nowym? No, pewnie w wielu miejscach, ale zobaczymy to też w kolejnym odcinku Ewangelii Łukasza. Przeczytajmy pierwszą część. Powiedział też Jezus. Pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich rzekł do ojca: Ojcze, daj mi część majątku, która na mnie przypada. Podzielił więc majątek między nich. Niedługo potem młodszy syn, zabrawszy wszystko, odjechał w dalekie strony i tam roztrwonił swój majątek, żyjąc rozrzutnie. Czy mamy tutaj jakieś połączenie starego z nowym? No, mamy tutaj dwóch synów, tak? Jeden jest młodszy, czyli drugi musi być starszy. Połączenie starszego z młodszym, przypowieść o miłosiernym Samarytaninie. O czym jest ta przypowieść o miłosiernym Samarytaninie? O czym jest? Jaki jest jej temat? Możemy tą przypowieść kroić w różnych płaszczyznach. Jest tutaj też pokazana zależność między wspólnotą a materią. Jak się mają do siebie wspólnota, czyli więzi i materia? Materia w tej przypowieści o synu marnotrawnym odgrywa bardzo ważną rolę, bo właśnie młodszy syn, jak widzimy, powiedział do ojca: daj mi część majątku, która na mnie przypada, a więc zabrał swoją część materii. Do czego mu była potrzebna? Zamierzał wyjechać z domu w pewnym celu. I tutaj czytamy, że roztrwonił swój majątek, żyjąc rozrzutnie. Ale to, co zamierzał, co miał w planach, czy chodziło mu o kupowanie drogich rzeczy, jedzenie w drogich restauracjach, w drogich hotelach. Czy to było jego największym tutaj marzeniem? Możemy to zobaczyć dopiero w wypowiedzi jego starszego brata, wiele wersów dalej, może właśnie sobie taki wers przeczytajmy, 30. wers 30. Skoro jednak to są słowa starszego brata komentującego przygody młodszego brata. Skoro jednak wrócił ten syn twój, który roztrwonił twój majątek z nierządnicami, kazałeś zabić dla niego utuczone ciele. Po co potrzebna była materia synowi marnotrawnemu? Dla więzi, ale nie dla więzi miłości, tak? Raczej dla zaspokojenia pożądliwości. Marzyło mu się poznać wiele pięknych kobiet, no i po to potrzebna była mu materia. A więc to, co robił z materią, było w jakiś sposób regulowane przez więzi, przez to, co chciał przeżyć gdzieś tam w tym zakresie więzi. I to też jest temat tej przypowieści, przypowieści o synu marnotrawnym, jak materia służy więziom. Jest tutaj mocny taki epizod. I to jest słuszne i właściwe, by materia służyła więziom, po to ona jest, by służyła wspólnocie, by to, co robimy z materią, służyło właśnie temu, więziom. Gdy rozejrzycie się po tym pomieszczeniu, oczywiście tylko ci, którzy tu są bezpośrednio, są tutaj rozsiane gdzieniegdzie takie stoliki, niektórzy z was z nich korzystają. Nie wiem, czy widzieliście takie stoliki gdzie indziej, raczej nie, bo zostały zaprojektowane właśnie tutaj. I każdy z tych stolików przypomina jakby ziarenko kawy przecięte na pół. Gdy złoży się dwa stoliki razem, tworzą kształt podobny właśnie do ziarenka kawy. I ten rozmiar i kształt zostały dokładnie dobrane, by mogło usiąść przy nich sześć osób, by się im dobrze rozmawiało, by nie było żadnego za daleko czy za blisko, by siedzieli wszyscy pod właściwym kątem, by im się najlepiej rozmawiało. Zrobiliśmy najpierw model styropianowy. Testowaliśmy, modyfikowaliśmy, przycinaliśmy, aż osiągnął doskonały kształt. No właśnie, i te stoliki rozsiane tu i ówdzie, zaraz po naszym wspólnotowym spotkaniu, wszystko zostanie poprzestawiane, stoliki połączone po dwa i zrobi się z tego kawiarenka, do której można przyjść w każdy inny dzień tygodnia, tak? Codziennie od 17 do 21 i doświadczać więzi. Jeszcze jeden przykład, jak materia służy więziom. Nie doszły do mnie żadne narzekania, że kształt gdzieś jest niewłaściwy. Staramy się regulować materię, by budowała wspólnotę. Ale ma to być wspólnota miłości, przyjaźni, a nie jakaś inna, na przykład pożądliwości. Czy to już koniec historii o związku między wspólnotą i materią? Przeczytajmy kolejny odcinek tej przypowieści. A gdy wszystko wydał, nastał ciężki głód w owej krainie i on sam zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł i przystał do jednego z obywateli owej krainy, a ten posłał go na swoje pola, żeby pasł świnie. Pragnął on napełnić swój żołądek strąkami, którymi żywiły się świnie, lecz nikt mu ich nie dawał. Wtedy zastanowił się i rzekł: iluż to najemników mojego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę. Zabiorę się i pójdę do mego ojca i powiem mu: ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem ciebie. Już nie jestem godzien nazywać się twoim synem. Uczyń mnie choćby jednym z najemników. Tu możemy z kolei zobaczyć, w jaki sposób materia może wpływać na to, by było jeszcze więcej więzi. W tym przypadku materia w niedostatku. Gdy młodszy syn wszystko wydał, chcąc przeżyć, podjął się pasienia świń za tak niskie wynagrodzenie, że cierpiał głód. nie miał na jedzenie, chciał coś skubnąć w pracy, ale się nie dało. I to wszystko skłoniło go do refleksji, by wrócić do więzi z ojcem. Znowu materia posłużyła tutaj, chociaż można by powiedzieć antymateria, tak? Właśnie jej brak, brak materii posłużył do skłonienia do więzi. Jak mówiłem o tym motywie syna marnotrawnego, oczywiście to jest przypowieść, tak? Czyli nie staramy się interpretować wszystkiego, ale może nie od razu myślał o tych jakichś tam miłosnych przygodach, o frywolnym życiu. Może po prostu chciał zasmakować bogatego życia. Móc kupić sobie wszystko, o czym sobie pomarzy, każdą przyjemność. I myślał, że pełnia życia polega na dostępie do materii. W podobny sposób ktoś z nas może tak myśleć, że materia da zaspokojenie, poczucie pełni. I takie mogą być początkowe zamiary człowieka, że materia wystarczy. Jednak ten, kto tak myśli, nie bierze pod uwagę, jaką istotą jest człowiek. Jednak jesteśmy, jak to się mówi, istotami społecznymi, bez więzi nie da rady. Syn marnotrawny wyjechał po materię, ale i tak skończyło się na więziach, no tych nieszczególnych, niszczących, na zaprzeczeniu miłości, na pożądliwości. I nie ma w tym oczywiście poczucia pełni. Tak czy inaczej, materia się skończyła, materialna katastrofa skłoniła do refleksji i pragnienia, żeby powrócić do więzi z ojcem. Czy to już koniec związku wspólnoty z materią, czy materii ze wspólnotą w tej przypowieści? Zobaczmy, przeczytajmy następną część. Wybrał się więc i poszedł do swojego ojca. A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec i wzruszył się głęboko. Wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go. A syn do niego: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem Ciebie. Już nie jestem godzien nazywać się Twoim synem. Lecz ojciec rzekł do swoich sług: Przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go. Dajcie mu też pierścień na rękę i sandały na nogi. Przyprowadźcie utuczone ciele i zabijcie. Będziemy ucztować i bawić się, ponieważ ten mój syn był umarły, a znów ożył. Zaginął, a odnalazł się. I zaczęli się bawić. Patrzymy na związek między materią a wspólnotą. W jaki sposób nasze pragnienie wspólnoty może wpłynąć na to, co robimy z materią. Młodszy syn podjął decyzję, chce wrócić do wspólnoty z ojcem, zmienił postawę, uznał, że zrobił źle, że źle wszystkich potraktował, był gotowy na zadośćuczynienie, chciał pracować jako najemnik. Z drugiej strony ojciec wybiegł mu naprzeciw, rzucił się na szyję, ucałował. Nastąpił powrót do pełnej wspólnoty. Ale co tu się dzieje z materią? Jaka tu jest rola materii? Możemy uczyć się, jak wspólnota wpływa na to, co robimy z materią. Jak wpłynęła w tym przypadku? Szata, pierścień, sandały, świętowanie, utuczone ciele. Materia posłużyła do wyrażenia więzi, tak? Można powiedzieć, ojciec nie przyjął swojego syna marnotrawnego sucharkiem, ale czymś zupełnie przeciwnym. Czyli materia posłużyła tutaj do wyrażenia więzi. Pragnienie wspólnoty wyraziło się materialnie. Czy właśnie to jest to, co tutaj możemy widzieć, że miłość, pragnienie dobra dla drugiego człowieka reguluje to, co robimy z materią. W moim rodzinnym domu, mówiłem to już parę razy, była taka atmosfera, takie standardy, że jakoś nie było zazdrości. Miałem troje rodzeństwa, byłem najstarszy. Jeżeli mój brat czy siostra, jeżeli któreś z nich dostało więcej ode mnie, no to cieszyłem się z tego. Martwiłem się, kiedy ktoś dostał mniej niż ja. Takie były między nami więzi. I tak się przekładały na materię. Mój młodszy brat otrzymał od rodziców znacznie więcej środków na swoją edukację niż ja. No to super, to się cieszę. Bardzo bym chciał, żeby mu się powiodło i to jest dla mnie ważniejsze niż to, żeby mnie się powiodło. Więc cieszę się, że dostał więcej. Chciałbym mu jeszcze dołożyć, gdybym mógł. Poświęcenie dla innych było wpisane w obraz świata, jaki kreowali nam rodzice. Taki obraz mieliśmy w głowach. To też mówiłem, kiedyś opowiadałem. Mój tata, który pracował jako inżynier w spółdzielni projektowej we Wrocławiu, został wybrany przewodniczącym komitetu rozdzielającego mieszkania służbowe. I chociaż sami mieliśmy bardzo trudną sytuację mieszkaniową, nie do pomyślenia było, żeby tato przydzielił mieszkanie sobie, zanim wszyscy inni możliwi je dostaną. Może właśnie dlatego wybrano go przewodniczącym. W takich standardach wyrastałem, a potem jak zacząłem obserwować świat zewnętrzny, to ze zdziwieniem dowiadywałem się, że w innych rodzinach zdarza się, myślałem bardzo rzadko oczywiście, że ktoś martwi się, że jego brat czy siostra dostali więcej. Że ktoś dostał jakiś spadek, a on nie. Dla mnie to było zupełnie obce. Jak komuś coś się materialnie udało, bardziej niż mnie, no to tylko się cieszyć. A jak to było w tamtej rodzinie, w rodzinie syna marnotrawnego? Przeczytajmy ostatnią część fragmentu. Tymczasem starszy jego syn przebywał na polu. Gdy wracał i był blisko domu, usłyszał muzykę i tańce. Przywołał jednego ze sług i pytał go, co to ma znaczyć. Ten mu rzekł, twój brat powrócił, a ojciec twój kazał zabić utuczone ciele, ponieważ odzyskał go zdrowego. Na to rozgniewał się i nie chciał wejść. Wtedy ojciec jego wyszedł i tłumaczył mu. Lecz on odpowiedział ojcu, oto tyle lat ci służę i nigdy nie przekroczyłem twojego rozkazu, ale mnie nie dałeś nigdy koźlęcia, żebym się zabawił z przyjaciółmi. Skoro jednak wrócił ten syn twój, który roztrwonił twój majątek z nierządnicami, kazałeś zabić dla niego utuczone ciele. Lecz on mu odpowiedział, moje dziecko, ty zawsze jesteś przy mnie i wszystko moje do ciebie należy. A trzeba się weselić i cieszyć z tego, że ten brat twój był umarły, a znów ożył, zaginął, a odnalazł się. A jak to było w rodzinie syna marnotrawnego? No nie było tam tego typu entuzjazmu, gdy ktoś dostał więcej. Starszy brat był oburzony. Czy był lepszy od swojego brata? Czy był mniej materialistą? Też był materialistą, ale wyrażało się to w inny sposób. Starszy brat nie był lepszy. Po prostu był inny. I każdy z nich w końcu miał inne życiowe doświadczenia. Starszy syn, ojciec powiedział do niego, ty jesteś zawsze przy mnie i wszystko, co moje, do ciebie należy. Najcenniejszą rzeczą, najcenniejszym życiowym doświadczeniem starszego brata była właśnie nieprzerwana więź. Starszy brat nie doceniał tego, że taką właśnie nieprzerwaną więź miał z ojcem, a to było coś wspaniałego. Jest szczególna radość, gdy ktoś się nawraca ze swojej złej drogi. Ktoś, kto kiedyś zaufał Bogu, ale jakoś tam tak się podziało, taki właśnie syn marnotrawny. Jest oczywiście radość, gdy ktoś się taki zawraca z błędnej drogi, powiedzmy, gdy uda się kogoś uratować. No, Bóg się cieszy też, całe niebo. Jest jednak coś większego niż odejście i potem nawrócenie. To, że człowiek ma stałą, nieprzerwaną więź z Bogiem. Bez jakiegoś właśnie takiego wielkiego epizodu odejścia. Starszy syn mówi do ojca, tyle lat ci służę i nigdy nie przekroczyłem twojego rozkazu. To jest cenniejsze, że szedł taką drogą. Młodszy syn roztrwonił majątek i jakie będą skutki? No takie, że nie będzie miał majątku. Czym jest jedno ubranie, utuczone ciele, jakieś tam prezenty w porównaniu z połową majątku, czy w przyszłości całym? Przenosząc to na nas, jak wielką wartość ma nagroda w wieczności? Jest coś większego niż odchodzenie i nawracanie się, tak? Chociaż to też jest droga i bardzo dobrze, że ktoś jednak powraca. Natomiast właśnie to utrzymanie wspólnoty z Bogiem jest oczywiście lepsze. A więc chodzi o takie poprawne ustalenie naszego systemu wartości. 5 zawsze jest większe niż 4. Trwanie w nieprzerwanej wspólnocie z Bogiem to coś więcej niż odejście, a potem nawrócenie. Ale młodszy syn z kolei miał coś więcej niż starszy. Doświadczenie, co to znaczy bezwarunkowa przychylność. Jak smakuje to, że ktoś bezwarunkowo mi przebaczył, pomimo strasznych rzeczy, jakie zrobiłem. Co to znaczy czuć się jak żebrak bez nadziei i zostać potraktowanym jak książę? Nikt nie miał tyle do powiedzenia na ten temat niż młodszy syn. Jak doświadczył łaski Boga, czyli bezwarunkowej, obdarowującej przychylności. Co to znaczy czuć się, że na coś całkowicie nie zasługuje i właśnie to otrzymać? Co to znaczy być wyciągniętym z bagna i postawionym na skalę? Każdy z nich był po prostu inny, każdy miał inną historię do opowiedzenia. Jak ta różnorodność na nich wpływała? Ze strony starszego brata był opór. Ta odmienność odpychała go od jego brata, od niego. Ale czy powinna odpychać? Powinna oddalać? Każdy z nich miał inną historię do opowiedzenia. Kogo bardziej ludzie będą lubili słuchać? Marnotrawnego czy tego porządnego, tej historii? No może więcej marnotrawnego, tak? Będzie właśnie opowiadał, jak się nawrócił i jakby został wyciągnięty z bagna. Ale przecież i u tego porządnego było co posłuchać. Jak się osiąga najlepsze rezultaty systematycznej pracy, gdy Bóg daje pomyślność? No, ja bym tego równie chętnie słuchał jak tamtego. A więc dopiero oni razem pokażą pełnię tego, tej prawdy o więziach, tak? Oni dopiero razem pokażą, jaki jest Bóg. Wczoraj tutaj na naszym pięknym tarasie pod tymi klonami siedziałem sobie przy stoliku z 5 przyjaciółmi ze wspólnoty, z Jarkiem, Bartkiem, Tomkiem, Darkiem i Krzysztofem. W porywach jeszcze był Michał. Każdy z, i tam sobie siedzieliśmy naprzeciw drzwi. Każdy z nas jest inny. Każdy z nas ma za sobą inne doświadczenia. Niektórzy bardziej jak syn marnotrawny. Nie będę ustalał tutaj, kto do której grupy, chociaż wiadomo, po której stronie znalazłby się Krzysztof Citko. Ale gdy siedzieliśmy sobie przy tym stole, przyszło mi na myśl pewne ćwiczenie. Poprosiłem, aby każdy opowiedział o czymś, o czym przypuszcza, że to nikogo nie interesuje, tylko jego. Rozumiecie? Niech każdy powie coś na temat, o którym wie, że interesuje tylko jego, a innych w ogóle nie interesuje. Czyli o czym najchętniej mówi, a inni najchętniej by chcieli, żeby milczał. Pierwszy zaczął Darek Piętko. Zaczął o czym? Jak wy wszystkich znacie? Nasza wspólnota jeszcze nie jest taka strasznie ogromna. Darek zaczyna opowiadać o bieganiu. Wszyscy ziewają, wychodzą. Potem ja. Słuchajcie, nie wolno ulegać emocjom. Łokcie zawsze razem. Tak, dobrze. Potem ja zacząłem mówić o czym mogłem mówić? To wy lepiej znacie Darka niż mnie. O platformie marzeń, tak? O platformie marzeń. O tym zawsze mówię. Jak ktoś ma wolne 4 godziny, to zawsze ten temat zaczynam. No, więc mówię o platformie marzeń, wszyscy ziewają. Michał wyszedł do dzieci, a mówił wcześniej, że zostawił u rodziców. Potem przyszła kolej na Tomka Kulawika, ale on powiedział, że nic nie powie, bo cokolwiek mówi, to ludzie i tak go nie słuchają, więc jaki sens mówić? I tak dalej. Bartek opowiadał zdarzenie, że chciał porozmawiać z pewnymi ludźmi w przerwie jakiejś konferencji, żeby nawiązać więzi i zaczął mówić o tym, co go interesowało, o wypadkach lotniczych. I wtedy jeden po drugim musieli już iść, tak? I wkrótce został sam. Mówili, że już przerwa się kończy, chociaż dopiero się zaczynała. Ale kiedy Bartek nam to opowiadał, to w pewnym momencie wstał i sam wyszedł z własnego opowiadania o tym, co interesuje tylko jego. No, mistrzostwo świata. Ale podczas tego ćwiczenia wrzuciłem taką myśl. To są rzeczy, które interesują tylko nas, każdego z nas. Jednak jak zaczerpniemy miłość od Boga jako owoc Ducha Świętego, a miłość nie szuka swego, więc nagle wszystko się zmieni i zaczniemy z zainteresowaniem słuchać tego, co kto mówi. I stanie się to dla nas jeszcze ważniejsze niż to, co sami chcemy powiedzieć. Każdy z nas jest bardzo różny i dopiero razem możemy namalować obraz tego, jak się doświadcza Boga w swoim życiu, w swoim realnym świecie, i to dopiero jest ciekawe. Jak materia może służyć więziom, skoro każdy z nas jest różny, jak różne elementy architektoniczne, ale jeżeli postawimy przed sobą cel, że po to jesteśmy w jakimś kręgu, w jakiejś grupie, żeby doświadczyć maksimum wspólnoty, zaczerpniemy miłość od Boga i zainteresujemy się z serca drugim człowiekiem. I wtedy zobaczymy niesamowity obraz tego, jak Bóg angażuje się w życie każdego z nas i będziemy o ten obraz bogatsi, tak jakbyśmy sami to przeżywali, tak? I nasze wspólne spotkanie będzie jak wejście do pięknej przestrzeni publicznej, gdzie połączone są różne elementy, cegła rozbiórkowa, aluminium. No, taki jest sens naszych spotkań w mniejszych kręgach, również w następnej części tego wydarzenia. I może będzie tak, że nie będziemy mogli się doczekać następnego spotkania, a może już tak jest, dzięki temu, że interesujemy się tym, co się dzieje w życiu kogoś drugiego. Cóż, przypowieść o synu marnotrawnym. Jego przykład, no postać wymyślona przez Jezusa, ale właśnie ten przykład pokaże nam to, że nie warto iść za materializmem w nadziei na poczucie pełni, że każda taka myśl, że materialny rozwój da mi lepsze życie, nic nie zyskujemy, tylko tracimy. Młodszy syn stracił wiele lat życia, właśnie zafascynowany bez reszty materią. I gdy wszystko wydał, nastał ciężki głód. I to jest właśnie obraz, że rzeczy materialne nie nasycą człowieka, zabiorą mu najlepsze lata życia, a potem zostawią z pustką. Tu jest miejsce na wspaniałą obietnicę Chrystusa z Ewangelii Jana 4, popatrzmy. W odpowiedzi na to rzekł Jezus: każdy, kto pije tę wodę, znów będzie pragnął. Kto zaś będzie pił wodę, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki. Tylko osobista więź z Chrystusem naprawdę syci nas. Chrześcijanin może temu nie dowierzać i próbować nakarmić się rzeczami materialnymi, dozna rozczarowania. Ktoś, kto raz zasmakował autentycznej więzi z Chrystusem, nie nasyci się czymkolwiek innym. A więc jest lepsze podejście do materii, niż upatrywać w niej pełni. Jest to podejście, które pokazał w tej przypowieści ojciec. Użył rzeczy materialnych, by wyrazić miłość, radość, przebaczenie. Wykorzystał materię, żeby budować więzi. I to jest tutaj wzór, model, właściwe podejście. I mamy na to też jeszcze jedną wspaniałą obietnicę w Bożym Słowie. Pierwszy list do Tymoteusza 6, popatrzmy. Bóg nam wszystkiego obficie udziela do używania. Zamiast pokładać nadzieję w rzeczach materialnych, że dadzą szczęście, warto używać tych rzeczy, aby okazać miłość, troskę, oddanie. Słowa te też są obietnicą, zwróćmy uwagę. Bóg obficie udziela, ale do chowania w sejfie? Nie, do używania. Więc jeżeli w sercu mam taką postawę, gdy będę miał więcej, będę więcej używał, by budować więzi z ludźmi, to Bóg da więcej. Tutaj w przypowieści o synu marnotrawnym, jak pamiętacie, był jeszcze jeden motyw, jak Bóg posługuje się rzeczami materialnymi w życiu chrześcijanina. Co uratowało młodszego syna przed tym, by do końca zatracił się w materializmie? Skończyły mu się pieniądze i uratowało go materialne ubóstwo. I w podobny sposób Bóg też używa tego narzędzia w życiu swoich dzieci przez jakieś braki, ale tylko po to, by zachęcić nas, byśmy dobrze poustawiali nasz system wartości. Jeżeli Duch Święty coś takiego uświadamia, że jest jakaś inna ścieżka niż ta, którą dzisiaj tutaj widzieliśmy, to jest czas na dobre decyzje, na miarę nawrócenia czy wielkiego powrotu. No tutaj ten obraz, ta historia przeniesiona na płaszczyznę naszej wspólnoty uczy nas też pewnego wartościowania tego, co się dzieje. Na przykład pytam kogoś z was, jak leci, i ktoś z was odpowiada z poruszeniem: no właśnie podjąłem przełomową decyzję, nawróciłem się, wróciłem do wspólnoty z Bogiem, jak syn marnotrawny, no to ja odpowiadam, wspaniale, to niesamowite i tak dalej. A ktoś drugi mówi, pytam, co słychać, jak leci? Nic nowego. Dalej angażuję się w grupę uczniów, w tą, co 3 lata temu? Tak, w tą samą. Trochę jak starszy brat, nic nowego, ale która wiadomość jest lepsza? Jednak ta druga, tak? To, że ktoś idzie tą drogą wierności Bogu, kolejny rok i kolejny, super, ekstra, to powinienem właśnie wyrazić szczególny entuzjazm. A co powiedział starszy brat na to? Jak dowiedział się, że tutaj właśnie jego brat wrócił? Trochę poburczał, tak, że nikt go nie docenia. Jeszcze raz popatrzmy na koniec na to, co powiedział wtedy. Oto do swojego ojca, oto tyle lat ci służę i nigdy nie przekroczyłem twojego rozkazu, ale mnie nie dałeś nigdy koźlęcia, żebym się zabawił z przyjaciółmi, skoro jednak wrócił ten twój syn i tak dalej. Więc ten starszy syn trochę poburczał, że jego ojciec go nie docenia. Co ojciec mu odpowiada? Na to właśnie diktum, że jest niedoceniany. No jeszcze raz popatrzmy, 31 wers. Lecz on mu odpowiedział, moje dziecko, ty zawsze jesteś przy mnie i wszystko moje do ciebie należy. Ojciec odpowiada, parafrazując, nie dałem ci koźlęcia jak młodszemu bratu. O czym ty mówisz? Przecież wszystko moje jest twoje. Chyba nie pomyślałeś. Tak czy inaczej jesteśmy bardzo różni, różnymi drogami idziemy, jak stara cegła i nowe aluminium. I możemy zadbać o to, by to, co nas różni, jednak nas łączyło. Więc miłego czasu w mniejszych kręgach, będzie o darach, a więc o tym, jak jesteśmy różni. A jak nas nie będzie to interesowało, co mówią inni, to wyraźmy to ziewaniem lub wyjściem, ale lepiej poprośmy Boga, by napełnił nasze serca miłością i wtedy to się stanie strasznie ciekawe.